Amy Elliott Dunn, 21 kwietnia 2009. Wpis do dziennika. Biedna ja. Pozwólcie, że opiszę tę scenę. Campbell, Insley i ja jesteśmy w Soho, jemy kolację w Tableau. Mnóstwo tart z kozim serem, klopsików z jagnięciny i rukoli. Nie wiem zresztą, o co tyle szumu. Nie spieszymy się. Najpierw kolacja, potem drinki w przytulnym kąciku, który zarezerwowała Campbell w mini garderobie, w której możesz kosztownie poleniuchować, w miejscu, które niewiele się różni od twojego salonu. Ale co tam, fajnie jest czasem robić niemądre, modne rzeczy. Wszystkie jesteśmy przesadnie wystrojone w krzykliwie kolorowe sukienki, zabójcze szpilki i jemy z małych talerzy małe kąski, które są tak samo dekoracyjne i lekkie jak my. Ustaliłyśmy, że nasi mężowie przyłączą się do nas na ostatniego drinka. Tak więc siedzimy sobie po kolacyjce wciśnięte w nasz kącik, popijając drinki, mojito, martini i ja, bourbona, przyniesione przez kelnerkę, która mogłaby pójść na casting do roli dziewczyny ze świeżą twarzą, która właśnie wysiadła z autobusu. Nie bardzo mamy już o czym gadać. Jest wtorek i to wyraźnie się czuje. Drinki pijemy powściągliwie. Insley i Campbell mają rano jakieś spotkania, a ja mam robotę. Więc nie rozkręcamy się przed długim wieczornym balem, lecz wyhamowujemy i robimy się mało błyskotliwe, znudzone. Już byśmy wyszły, gdyby nie to, że czekamy na ewentualne zjawienie się mężczyzn. Campbell wciąż zerka na swój BlackBerry, Insley studiuje swoje napięte łydki pod różnymi kątami. Pierwszy przychodzi John. Wielkie przeprosiny dla Campbell. Uśmiechy i pocałunki dla nas wszystkich. Mężczyzna zachwycony, że tu jest, że przyleciał z drugiego końca miasta na końcówkę naszej nasiadówki i może wyżłopać drinka, a potem odwieźć żonę do domu. George zjawia się 20 minut później. Zażenowany, spięty, w lakonicznych słowach usprawiedliwia się pracą, a Insley warczy na niego: spóźniłeś się 40 minut. Tak, przepraszam, że zarabiam na nas, odpowiada uszczypliwie. Potem ledwie się do siebie odzywają, rozmawiają tylko z pozostałymi. Nikt się nie pojawia, nawet nie dzwoni. Czekamy kolejne 45 minut. Campbell, zatroskana, pewnie zatrzymało go jakieś nagłe zlecenie, mówi uśmiechając się do poczciwego Johna, który nigdy nie dopuszcza do tego, by jakieś nagłe zlecenia kolidowały z planami jego żony. Złość Insley na męża topnieje, gdy zdaje sobie sprawę, że jest on dopiero drugi na podium palantów w tej grupie. Jesteś pewna, kochanie, że nie napisał nawet SMS-a? Ja tylko się uśmiecham. Kto go tam wie, gdzie poszedł? Nieważne, zobaczymy się w domu. Faceci wyglądają na zaskoczonych. Chcesz powiedzieć, że tak można? Dostać przepustkę na wolny wieczór bez przykrych konsekwencji, bez wpędzania w poczucie winy, złości i dąsania się? Cóż, kto może, ten może. Wy raczej nie. Nick i ja czasem się śmiejemy, a wręcz zaśmiewamy w głos z okropnych rzeczy, które kobiety każą wyprawiać mężczyznom w celu udowodnienia miłosnego zaangażowania. Bezsensowne zadania, niezliczone poświęcenia, ciągłe małe kapitulacje. Nazywamy takich facetów tańczącymi małpami. Nick przyjdzie do domu słony od potu, rozluźniony po piwku wypitym na stadionie baseballowym, a ja zwinę się w kłębek na jego kolanach. Zapytam o mecz, spytam, czy jego przyjaciel Jack dobrze się bawił, a on odpowie: och, miał syndrom tańczącej małpy. Biedna Jennifer miała naprawdę stresujący tydzień i naprawdę potrzebowała jego towarzystwa w domu. Albo jego kumpel z pracy, który nie może pójść na drinka, bo jego dziewczyna bardzo chce, żeby wpadł do jakiegoś bistra, gdzie ona je kolację z przyjezdną przyjaciółką. Więc wreszcie mogą się spotkać, a ona będzie mogła zaprezentować, jaką ma posłuszną małpkę. Przychodzi, jak tylko go wezwę, i patrz, jaki zadbany. Noś to, a nie noś tamtego, zrób to teraz, a tamto, jak będziesz mógł, czyli teraz. I koniecznie, ale to koniecznie zrezygnuj dla mnie z rzeczy, które kochasz, by udowodnić, że mnie kochasz najbardziej. To kobiecy konkurs sikania, gdy obijamy się po swoich klubach książki i koktajlach. Najbardziej lubimy wyszczególniać poświęcenia, jakie poczynili dla nas mężczyźni. Hasło i odzew, a odzew brzmi: och, jakie to urocze. Całe szczęście, że nie jestem w tym klubie. Nie biorę w tym udziału. Nie rajcuje mnie przymus emocjonalny, zmuszanie Nika do odgrywania roli kochanego mężusia, wzruszającego ramionami, wesolutkiego, obowiązkowego: idę wynieść śmieci, kochanie, faceta. Wymarzonego faceta każdej żony, kontrapunktu dla męskiej fantazji o słodkiej, namiętnej, zrelaksowanej kobiecie, która uwielbia seks i mocne drinki. Lubię myśleć, że jestem wystarczająco pewna siebie i dojrzała, by wiedzieć, że Nick mnie kocha i nie musi tego bez przerwy udowadniać. Nie muszę odgrywać wciąż przed przyjaciółkami żałosnych scenariuszy stworzonych dla tańczących małp. Jestem zadowolona, że pozwalam mu być sobą. Nie wiem, dlaczego kobietom przychodzi to z takim trudem. Kiedy wracam do domu z kolacji, moja taksówka podjeżdża akurat w chwili, gdy Nick wysiada ze swojej. Stoi na ulicy z rozpostartymi ramionami i szerokim uśmiechem na twarzy. Kochanie! Biegnę i wpadam mu w ramiona, a on przyciska nieogolony policzek do mojej twarzy. Jak spędziłeś wieczór, pytam? Chłopaki grały dziś po pracy w pokera, więc przyłączyłem się na chwilę. Mam nadzieję, że się nie gniewasz. Ależ skąd, odpowiadam. Miałeś lepszą zabawę niż ja. Kto przyszedł? Campbell i Insley ze swoimi tańczącymi małpami. Nuda. Upiekło ci się. Przyciąga mnie do siebie, te silne ramiona, i ciągnie po schodach. Ależ ja cię kocham, mówi. Potem seks, mocny drink, wycieńczenie i noc przespana w słodkim, szczurzym kłębowisku w naszym wielkim, miękkim łóżku. Biedna ja.